Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.
Moim gościem w studiu jest Ryszard Dolata, prezes Lecha Poznań w latach 90. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, że pojawił się we władzach Lecha jeszcze w 91 roku, gdy Kolejarz był klubem wielosekcyjnym. Był pierwszym prezesem Lecha od 93-94 roku, gdy Lech jako sekcja piłkarska się usamodzielnił.
Jedna rzecz z Koleją nas związała. Ja jestem Kolejarzem do dzisiaj od zawsze.
To już jest, za chwilę będzie 50 lat. I ja byłem ostatnim prezesem, który był Kolejarzem.
Kolejarzem. I wszyscy poprzedni byli, bo to byli głównie dyrektorzy dyrekcji kolei, ludzie tam zajmujący inne stanowiska, ale byli to właśnie kolejarze.
Tak.
Opowiadaliśmy przed tygodniem, jak to wyglądało, ten czas przemian.
Powiem taką rzecz, taką ciekawostkę. W którymś momencie, żeśmy uruchomili ksero i składy drużyn, przed meczem dawaliśmy dziennikarzom ksera. Każdy dostał swój skład.
Tak.
Bo kiedyś była procedura taka, że...
Na tablicy drewnianej się
tak,
pisało.
Tak, wychodzili dwóch kierowników, dziennikarze siadali, brali kartkę i on dyktował skład i każdy sobie tam co sobie zapisał i zapamiętał, to było. Pamiętam też, jak Centertel, bo tu mówimy o sponsorach, Centertel też był sponsorem, bo nam dał 2 czy 3 telefony komórkowe w czasach, kiedy w zasadzie telefon komórkowy
no, raczkował.
To była historia. Natomiast mój okres to był okres przetrwania. Dzisiaj, jak się na to patrzy z perspektywy czasu, to tak łatwo brzmi przetrwanie. No w ten czas to też człowiek miał troszeczkę większe ambicje, tak? Bo chciał troszeczkę lepiej, ale nie szło, tak? Trzeba było po prostu przeżyć, żeby być, tak? I liczyć, że następny rok będzie lepszy od poprzedniego i że coś się uda, tak?
W poprzednim odcinku mówiliśmy, że niezła grupa wychowanków czy poznańskich piłkarzy była, których można było sprzedać. Jak również to było oko zdecydowanie Romana Jakubczaka, który potrafił nieoczywistych piłkarzy znaleźć, którzy nie dość, że najpierw dali coś Lechowi, a później jeszcze też można było ich sprzedać, niektórych albo wszystkich. No i teraz tak, jeśli chodzi o piłkarzy, których Lech sprzedał, no to powiem szczerze, że ta lista z lat 90. jest niezła. Pierwszy gdzieś odchodził do Szwajcarii chyba Mirosław Trzeciak, to jeszcze było na pograniczu zmian 93-94 rok, później wrócił, ale z niego chyba jeszcze jakichś dużych pieniędzy nie było. Ale już tak, Paweł Wojtala, Jacek Dębiński do Widzewa, a Wojtala przez Widzewa sprzedany do HSV Hamburg, bo najpierw pożyczyliście go do Widzewa, a potem sprzedaliście do HSV Hamburg i to były już pieniądze dla klubu, które pozwoliły wam funkcjonować. Paweł Bocian, Fortuna Düsseldorf, też myślę, że przyzwoity transfer. Artur Wichniarek do Widzewa, Łódź, to też
był przyzwoity transfer.
Też przyzwoity transfer. Waldemar Kryger do Wolfsburga. Do Bundesligi, no to przecież w 90-tych latach sprzedać piłkarza do Bundesligi to było coś. No i myślę, że chyba, nie wiem, czy nie jeden z większych, Piotr Rejs do Herty. W markach jeszcze wtedy oczywiście. A potem do sąsiada z zamiedzy Krzysztof Piskuła i Bartosz Bosacki do Amiki Wronki. Też z tego parę złotych pewnie było, więc przeczytałem teraz, można powiedzieć, budżet Lecha z takich lat 90-tych, jakby nie powiedzieć.
Tak, ale jest jedna rzecz, tak. Każde to odejście musieliśmy zdyskontować, tak? Bo wspomniałem o tych juniorach, juniorzy wchodzili, tak?
Tak.
Ale oni uzupełnili. Ale żeby równowartość ta sportowa drużyny była, no to było to, co zrobił właśnie wspomniany Roman Jakubczak, tak?
Tak.
I można sobie odbierać w tamtych czasach, zresztą i na mnie, i na nim to suchej nitki nie zostawiano za te transfery.
Tak.
Natomiast ja powiem jedną rzecz, że w dzisiejszych czasach to by był mistrz świata, tak, jako menadżer. Zero-jedynkowo. Jednego sprzedał i musieliśmy trafić z tym, co kupiliśmy, tak?
No, sprzedaliście Rejsa, przyszedł Maćkiewicz.
Tak. Albo też inaczej. Kiedyś taki ewenement, proszę, któryś z pomocników i wzięliśmy Majewskiego, tak? Ja pojechałem na spotkanie, tak. Ja tego Majewskiego zobaczyłem, taki chłopaczek cieniutki z długimi włosami. Mówię, Jezus Maria, Roman, czy to nam wyjdzie, tak? A mówi, nie, Marcin, się on swoje zrobi, tak? I to był piłkarz dusza, tak? Bo on tego, co wszyscy na boisku nie robili, to on robił. On biegał cały mecz, tak? Piłkarz o niesamowitej wydolności. To taki wyimek i przykład w tym wszystkim i to dzięki temu się udawało, dzięki temu, żeśmy przetrwali. Zawsze za tym chodziły tak, że ja już miałem Toyotę zamurowaną w garażu, hotele 2, 320 hektarów na Mazurach kupiłem. No były różne historie.
Bo po sprzedaży piłkarzy tak od razu wyliczano Jakubczakowi do lacie Tak. Ile oni się wzbogacili na tym, tak?
To, no, to było notoryczne i to też był ten potrzebny, ta gazetka, którą żeśmy wydawali, te informacje stworzyć swój, niejako taki
kanał prasowy, tak.
Kanał informacyjny, żeby ten kibic miał. On oczywiście mógł sobie sądzić, że my pudrujemy swoją rzeczywistość, tak? Ale jednak tam dostało fakty, bo tam żeśmy dużo rzeczy opisywali faktycznie i to namacalnie, także troszeczkę inny obraz, żeby uzyskać, tak? Ale to tak funkcjonowało, tak? I no i przez te 4 lata było bardzo podobnie, tak? Rok po roku zawsze...
Kogoś sprzedawaliście?
Tak jest.
Listę zaprezentowałem, a w to miejsce przychodzili. Jak chociażby? Sprzedaliście Rejsa, przyszedł Maćkiewicz. Wcześniej jeszcze Zwarty Żurawskiego, no to taki naturalny był kierunek, żeby tylko ktoś go nie wyrwał. Potem sprzedany zresztą do Wisły za grube pieniądze.
Ale z Żurawskim to taka ciekawa rzecz. Żurawski był przede wszystkim kupiony jako pomocnik. Tak jego tata nawet mówił, że to przede wszystkim pomocnik, a nie napastnik. A trener, który powiedział, mówi, nie, to Polski wtedy był. Mówi, nie, to jest napastnik. On na pomocy się nadaje. I proszę sobie wyobrazić i proszę popatrzeć. Napastnikiem został, tak. Pojechał jako napastnik na Mistrzostwa Świata. Tak?
Tak.
Czyli to u nas diagnoza była lepsza niż zakładano z nim wcześniej. W tych sprawach był Bąk, Jacek Bąk. To
zmian,
za mnie odchodził do Lyonu.
A do Lyonu sprzedany też.
Tak, ja już brałem udział w tym transferze i to był też bardzo
solidny transfer. Były transfery rzędu, nie wiem, kilkaset tysięcy marek, tak jakby na te pieniądze liczyć, tak milion marek.
Półroczny budżet. To też wszystko inaczej wyglądało. Transfery się robiło często na początku tych 94-95 rok. To były kasowe, tak? Przyjeżdżał kupiec, przywoził pieniądze, kładł na stół i
zabierał piłkarza, kartę, bo to było ważne.
Karty i te karty, tak. No.
I wyjeżdżał. Przelewów nie było.
Przelewy zaczęły, ale to jeszcze nie funkcjonowało w ten sposób jak dzisiaj, co jest moim zdaniem dużo i wygodniejsze, i lepsze.
Tylko wie pan, potem ilu czekało na przelewy i się nie doczekało. A jak ktoś z walizką pieniędzy przyjechał,
to
zapłacił
sprawa,
i kartę dostał.
Za mniejsze pieniążki, ale też odchodzili takich piłkarzy, puszczaliśmy jak Skrzypczak poszedł do Szwajcarii. W zasadzie za zasługi swoje, które miał w klubie, to nikt nie chciał wielkich pieniędzy. Oni jakieś pieniążki zapłacili, ale on poszedł, no bo ileś lat w tym Lechu spędził, tak? To takie tego typu transfery też mieliśmy. No ale wszystko brano w jedną bajkę i wszystko wrzucano, że to wszystko to są te miliony i miliardy, które, bo wtedy miliardami się też opanowało, które tu my zgarniamy, a w zasadzie Ligi Mistrzów nie ma, tak?
Nie ma.
Bo od nas wymagano w zasadzie co roku, wymagania na nas były postawione, że Lech powinien grać rok w europejskich pucharach, jeszcze tam niebagatelną rolę odegrać. No natomiast to już było coś ponad te. Jeszcze,
czyli zyski z piłkarzy wam pozwalały tylko przeżyć.
Jeszcze jedną rzecz. Też oprócz tego, że mówimy o transferach i Romanie, to jeszcze też była druga rzecz. Jego gra we Francji kiedyś przyniosła pewne znajomości i znał ludzi. Też jeździliśmy. Lech jeździł rok do Francji na zgrupowania.
I sparingi grał
my
we Francji.
My nie jeździliśmy do żadnego Zakopanego czy Pipidówka, tylko jechaliśmy do Francji i graliśmy z czołówką Ligi Francuskiej wtedy. Z Nantes, z Bordeaux, z wszystkimi klubami, gdy z Paris Saint-Germain. Z wszystkimi klubami w okresie przygotowawczym Lech grał. A druga rzecz, to też była ta wizytówka na przyszłość, tak? Bo nasi piłkarze wiadomo było, co to znaczy, bo kupowany, marka się rozchodziła i to potem było dużo łatwiej przekonać kogoś, że ten nasz piłkarz powinien też troszeczkę kosztować. Chociaż ja sobie przypominam, że gdyby to były inne czasy, to jeszcze by były inne pieniążki, bo dzisiaj to też by były inne pieniążki. Wtedy nas ciągle traktowano jako, powiedziałbym, drugi świat, bo my to byliśmy wschodzące gospodarki, wchodzące dopiero do tego świata. W Unii nie byliśmy. To też nas tak czasami traktowano, że no tak, w Polsce to tam nie trzeba tyle zapłacić. Tak mówimy tu o Rejsie, który poszedł do Herty Berlin. No nas korzystny, dla niego korzystny. Ale gdybym go sprzedał za 5 razy więcej, to on by w Hercie grał. A że za te pieniądze, co sprzedaliśmy, to dla Herty to nie były aż takie, znowu taki wielki wydatek. No to sobie można było pozwolić, że to wypożyczymy go do Duisburga, niekoniecznie musi u nas grać, bo tam się opłacało, tak?
Nie, to milion marek było chyba tak.
No już teraz nie pamiętam, nie chciałem mówić cyfrach, bo coś przekłamie, ktoś mnie znowu złapie, że...
I tą działkę na Mazurach pan
tak
miał
jest,
za to.
Tak jest.
To pozwalało przez faktycznie te 4 sezony jakoś solidnie na tym średnim ligowym poziomie żyć. O Mistrzostwo Polski walczyli wtedy inni. Lech Poznań był średniakiem, ale jednak zaczął łapać zadyszkę pod koniec lat 90. i już było coraz trudniej. I doszło do takiego ciekawego mariażu, który myślę warto powiedzieć i warto przypomnieć. 90. bodajże 8. rok i po raz pierwszy o tym, że formuła wyczerpuje się w Grodzisku, pomyślał chyba Zbigniew Drzymała i zapałał miłością do Poznania ktoś, kto tworzył Wielkiego Widzewa, czyli Andrzej Grajewski. No i byliście wy ze stowarzyszeniem PKP Lech Poznań, który zresztą został WKP Lech Poznań. Skąd ten mariaż ze Zbigniewem Drzymałą, z Andrzejem Grajewskim?
No, WKP. Grajewski to, tak jak mówię, współpracowaliśmy, znaliśmy się i zdecydował się tu wejść, troszeczkę pomóc i troszeczkę pomógł i był przez ten rok. I ten ostatni sezon 98 to skończyliśmy na trzecim miejscu w tabeli. Wisła miała mistrza, ale za Baggio i Scyzoryka w Lidze Mistrzów grać nie mogła. I graliśmy taki mecz z Widzewem tu w Poznaniu i wygraliśmy. Justin Norem strzelił bramkę z
Maćkiewiczem, tak. W doliczonym czasie chyba obie bramki padły.
Tak jest, w doliczonym czasie. I potem mieliśmy taki mecz w Radziankowie, ale do tego Radziankowa to pojechaliśmy już 14, 4 chyba z kontuzjami i ten mecz przegraliśmy. Gdybyśmy go nie przegrali, to byśmy grali w eliminacjach Ligi Mistrzów,
jako
a tak
Polski.
Graliśmy w UEFA. I mnie się wydaje, że to, o czym cały czas marzyliśmy, to stało się problemem na następny sezon, co już ja odchodziłem z Lecha.
Marzyliście o pucharach, nigdy ich nie było, a wtedy je osiągnęliście.
Tak jest. I wydawało i to się, do trumny. Że też się pojawił Drzymała, wtedy TWKP, to było na jego życzenie, że ma być nie poznański, a wielkopolski klub, żeby on mógł dojść, ale ostatecznie to sam nie wiedział, w końcu wprowadził Groklin do ekstraklasy.
Bo wy też na mocy umowy ze Zbigniewem Drzymałą, który został też sponsorem, z Inter Groklinem
tak.
graliście
tak.
na koszulkach,
tak
miało 5 meczów być rozgrywanych w Grodzisku, a na 2 się ostatecznie skończyło.
Tak, potem ta współpraca zaczęła siadać, no też to była więcej korelacja już nie ze mną, tylko między Grajewskim a Drzymałą. No i to tak poszło, tak? Potem odstąpił i Drzymała poszedł swoją drogą, Grajewski też w pewnym momencie zrezygnował.
A wy zostaliście sami.
Wróciłem na prezesa na 3 miesiące w tym 98, kiedy kończyliśmy tym meczem w Radzionkowie i tą grą w europejskich pucharach. W ten czas pomysł drugi, Majchrzak, młodzi weszli o nim.
Prezydent Frankiewicz to tak pilotował jest. Wtedy z prezydentem Klepką.
Tak jest. A prezesem został Stasiu Budka. No Stasiu był rok, no i wtedy przyszedł ten rok, gdzie te wymarzone puchary były. Ja już ten czas prezesem nie byłem, w zarządzie też nie byłem. Przy klubie byłem oczywiście. I ten rok to się okazał taki zgubny, bo spadliśmy z ligi i to było coś, co w zasadzie mnie się, muszę powiedzieć, po tym okresie tych swoich 4 ciężkich lat wydawało, że wreszcie te puchary są, doszliśmy do tego, co chcieliśmy. Znalazł się i ten Grajewski, i ten Drzymała. Jak ja to zostawiałem, przestałem być prezesem. Wydawało mi się, że no, stało się to, o czym człowiek marzył. No to za chwilę się stało coś, co było w najczarniejszych koszmarach. Powinno mnie spotkać według wielu w 94, jak to przejąłem.
Mówiliśmy trochę o kibicach i przez te lata 90 z kibicami też troszeczkę pod górkę mieliście z dwóch powodów. Raz, że i transparenty na was wieszano tak za te transfery, niby ile to tam po kieszeniach sobie napchaliście pieniędzy po tych transferach. No ale też mecze z Legią kończyły się zamieszkami, zresztą nie tylko. I trochę tych zadym na Bułgarskiej w latach 90 mieliście. Ja nie chcę powiedzieć, że to była cecha tylko kibiców Lecha i stadionu przy Bułgarskiej. Generalnie w 90 latach to jednak był problem z kibicami na stadionie. I z tym też walczyliście właściwie.
Był problem i to był problem taki, że w pewnym momencie policja w Sejmie przeprowadziła ustawę, że ona się nie zajmuje zabezpieczaniem stadionu, bo na początku jak przyszedłem, no to policja miała zabezpieczać. Potem zrzucono to na nas i na ochronę, tak. Firm ochroniarskich w takim stylu jak dzisiaj nie było tyle. Było po Polonii Warszawa, po Legii Warszawa.
Po ŁKS-ie.
Po ŁKS-ie i kiedyś na mecz za Miką Wronki ochrona wcale nie przyszła i mecz zawisł w powietrzu. I to takie były te starcia z kibicami. Kibic oczywiście też różni, tam dzisiaj by można dywagować. Ja robiłem często z nimi spotkania, przychodzili. Potem w klubie się znaleźli i Majchrzak, to w okresie późniejszym. I staraliśmy się to sami rozwiązać, bo z zewnątrz żadnej pomocy strukturalnej, jakiej w tej historii dostać nie było można. Natomiast te kibicowskie struktury w ten czas się budowały i w ten czas powstały. I to, co jest dzisiaj, to jest też efekt, ilość lat dochodzenia do tego. W ten czas to się mówiło, że to są sami chuligani, w ogóle bandyci, tylko rozruby im w głowie i tak dalej. Ale to już ja pod w tej swojej drugiej takiej połowie prezesury zauważyłem, że tam się zmienia też. W tych grupach pojawiają się inni ludzie, tak? Nie tylko, że to są elementy jakieś chuligańskie i te. Tak. To się zaczęli pojawiać inni ludzie, którzy mieli zupełnie inne spojrzenie i zaczęło to się troszeczkę w inną stronę przestawiać. Oczywiście to dzisiaj zupełnie inaczej wygląda. Oczywiście ci kibice w różny sposób wyrażali tak swoje emocje i często się kończyło jakimś zamknięciem stadionu, sektora, czegokolwiek, karą finansową. No oczywiście to było. Ale to też był taki okres, że przez to przechodzili wszyscy, nie tylko my. Nie można było w jakiś sposób jakiejś walki toczyć, czy otwartej ten. No trzeba było się z nimi porozumieć, tak? I to nastąpiło.
Na Lecha cały czas pan chodzi?
Nie, teraz już nie. Już od czasu, jak troszeczkę miałem kłopotów zdrowotnych, to już zostałem telewizyjnym kibicem. Z 7 roku chodziłem na każdy mecz, aż do swojej zakończonej prezesury. Na każdym meczu byłem, poza tym, kiedy byłem we wojsku i kiedy sam mecz grałem. Parę setek czy tysięcy meczy. To można tak policzyć, tak? A dzisiaj, no to też nie odpuszczam. Każdy mecz oglądam, ale stadion to już zostawiam innym.
Ryszard Dolata, człowiek związany z Lechem wręcz od urodzenia, a od 94 do 99 roku prezes kolejorza był moim gościem. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję bardzo.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40.